Komentarze Radia Gdańsk.
Olga Zielińska, witam Państwa serdecznie. Godzina 9:09, a w studiu razem z nami Piotr Piotrowski, wykładowca akademicki i dziennikarz Gościa Niedzielnego. Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam serdecznie, dzień dobry.
A Artur Cejrowski niestety nie z nami w studiu, ale na łączach. Tygodnik sieci, portal Stefczyk Info, przepraszam. Witam serdecznie, panie redaktorze.
Nic się nie stało. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
Panowie, koledzy, zastanowimy się nad przyszłością Polski i Unii Europejskiej. Czy Polsce grozi utrata niepodległości? Profesor Ryszard Legutko na naszej antenie powiedział, że 30 lat po odzyskaniu niepodległości znów możemy stanąć przed wizją finis poloniae. O co chodzi? A mianowicie Parlament Europejski przyjął rezolucję, która wzywa Radę Europejską do zmiany w traktatach. Najważniejszy postulat, którego my się obawiamy, dotyczy zniesienia zasady jednomyślności w głosowaniach. O to zabiegają, dopowiem tylko, największe, najmocniejsze państwa, Niemcy i Francja. Drugi postulat, listy transnarodowe. Na listach do Parlamentu Europejskiego w jednym okręgu mieliby znajdować się kandydaci z różnych krajów. To propozycja narzucenia państwom członkowskim też takiego tak zwanego czołowego kandydata, tak zwany Spitzenkandidat. Wybierany byłby na szefa Komisji Europejskiej przez największą grupę polityczną w Parlamencie Europejskim. No właśnie, na podstawie tych propozycji, koledzy, panowie, jaka przyszłość jawi się wam Polski, ale też i całej Europy? Piotr Piotrowski, proszę bardzo.
Zacznijmy od tego, że może bym nie patrzył aż tak dramatycznie jak pan profesor, czyli może nie finis polonie, ale no, trzeba się zastanowić nad tym, czy to faktycznie tak ma wyglądać. Przede wszystkim zmiany, które są proponowane, absolutnie wywracają całą Unię Europejską do góry nogami od strony legislacyjnej. To będzie powodowało ogromne zmiany prawne. Myślę, że przynajmniej dwie kadencje Europarlamentu to zajmie. Kolejna rzecz. Rezolucje Parlamentu Europejskiego, jak państwo wiecie, nie są wiążącymi dokumentami w żaden sposób. I podejrzewam, że jest to oczywiście jakaś tam próba wywołania pewnie szerszej, głębszej dyskusji na ten temat, ale no, póki co mówimy o dyskusji. Niemniej jednak, gdyby w tym kierunku to wszystko zmierzało, no to będzie tak, jak powiedziałem, czyli będą ogromne zmiany, które pociągną po prostu niebotyczną pracę administracyjną, którą trzeba będzie oczywiście opłacić i to wszystko będzie nas kosztowało. Wspomniałaś też o kandydatach.
Spitzenkandidat.
Tak jest. Tutaj wydaje mi się, że to jest kompletnie jakaś nietrafiona propozycja. Myślę, że nawet z tego względu, że te państwa, które się mienią tym, że mają świetnie rozwiniętą demokrację
i mają świetnych kandydatów.
Tak jest. Nie zgadzą się na to, żeby na przykład tacy kandydaci na przykład z Polski byli kandydatami w Niemczech czy we Francji.
Ale my nie należymy do największej grupy politycznej.
Ja wiem, tylko jeżeli mamy brać pod uwagę to, co proponuje tutaj Parlament Europejski, to oczywiście wiążąca jest zasada przede wszystkim równouprawnienia wszystkich krajów.
No ale właśnie
krajów,
chcą zrezygnować z tego.
Oczywiście wiem o tym, że to jest próba rezygnacji, natomiast absolutnie myślę, że to jest tylko i wyłącznie rzecz na zasadzie sądowania terenu.
Artur Cejrowski, czy to faktycznie tylko dyskusja? Bo profesor Legutko mówi, że mechanizm został uruchomiony. Ja jeszcze tylko dodam, że jest taki pomysł zwołania jeszcze w tym miesiącu konwentu, czyli ciała, które miałoby debatować nad zmianą traktatów, a do zwołania konwentu potrzeba zwykłej większości, czyli wystarczy tylko 14 państw. 13 państw wprawdzie podpisało deklarację, że nie chce takich zmian, w tym Polska, ale 14 państw jak najbardziej jest za. Artur Cejrowski.
Cóż, profesor Legutko jest z pewnością ogromnym autorytetem w dziedzinie prawa, także prawa europejskiego. Jest też świetnym znawcą historii, jest z tego co pamiętam mediewistą, więc zna historię nie tylko średniowiecza doskonale. Ja jako skromny magister nauk społecznych nie śmiałbym polemizować z jego wizją Europy, ale delikatnie chciałbym tutaj zaoponować, że może ten koniec Polski to nie tak od razu, bo straszono nas tym końcem Polski przy okazji traktatu lizbońskiego. Do tego końca Polski nie doszło w aspekcie prawnym, więc z pewnością te pomysły, które obserwujemy, są niebezpieczne i słusznie, że politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, jak bardzo, w jak złą stronę skręca Unia Europejska. Ale wydaje mi się, że te kasandryczne wizje są troszkę przesadzone. Musimy zrobić wszystko, żeby ten głos, który wychodzi z Polski, był głosem wspólnym i głosem brzmiącym jednorodnie, a nie głosem rozpisanym na kilka osób, które gdzieś w tym chórze się da usłyszeć, bo to jest, mam wrażenie, kluczowa sprawa. Tutaj bardzo ważne jest to, żebyśmy widzieli, że sytuacja, którą obserwujemy z naszą wschodnią granicą, to jest jedna strona medalu, a druga strona medalu to jest niestety taka próba, którą podejmują Niemcy i Francja, w której dążą do mocnego ograniczania praw państw unijnych. I mam wrażenie, że to jest ogromnie niebezpieczna sytuacja. Ta rezolucja Parlamentu Europejskiego, która domaga się większej władzy dla instytucji unijnych, jest niestety w mojej ocenie próbą wykorzystania wojny i kryzysu. Jest próbą takiego zdyskontowania tego lęku i niepewności, żeby decyzję szybko podjąć i żeby decyzje w ogromnym stopniu nie zapadały w państwach, ale zapadały gdzieś w jakimś organie unijnym i część niestety chyba polskich polityków byłaby się w stanie pod tym podpisać, bo słyszeliśmy przecież niejednokrotnie czy to wołania byłego rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara, który domagał się kurateli jakichś ciał zewnętrznych nad polskim prawem. Słyszeliśmy też głosy opozycji, która domagała się kontroli polskiego prawodawstwa z zewnątrz, więc no, ja przypominam, że aktualnie rządzący, tak jak wszelkie inne ekipy rządzące po 1989 roku, miały mandat demokratyczny do wprowadzanych zmian, więc ten mandat demokratyczny daje im prawo do wprowadzenia tych zmian, które są zgodne z prawem. Nie wybieraliśmy polskiego parlamentu po to, żeby decyzje zapadały we Francji czy w Niemczech, ale żeby zapadały tutaj u nas w Polsce, w Warszawie. Zniesienie zasady jednomyślności byłoby jakimś gwoździem do trumny Unii Europejskiej. Kiedy jeden z eurodeputowanych z frakcji Zielonych wypowiadał się w Sejmie, to chyba był Daniel Freund, z tego co pamiętam, Niemiec, użył takiego przykładu, w którym opisywał, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której Orban sam blokuje jakieś decyzje, które są ważne dla Unii. I oczywiście dzisiaj, kiedy obserwujemy wojnę na Ukrainie i widzimy, że Węgry próbują blokować niektóre sankcje na Rosji, to może część z nas mogłaby się pod tym podpisać. Ale kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że to nie będzie dotyczyło tylko i wyłącznie Orbana i tylko i wyłącznie Węgier, ale będzie służyło do też dyscyplinowania rządów w innych państwach, to widzimy, jak bardzo niebezpieczny jest to moment, w którym jest teraz Unia Europejska. Dlatego ten głos, który wychodzi z Polski, musi być zgodny i no, niestety tutaj jest moment dla europarlamentarzystów z opozycji, żeby w końcu się obudzili, żeby w końcu przypomnieli sobie, jakie państwo w Unii Europejskiej reprezentują.
Zmieniamy temat. Wczoraj Komisje Parlamentu Europejskiego przegłosowały, aby Unia Europejska nie wspierała nowych inwestycji w infrastrukturę gazową i atomową. Europosłowie chcą, żeby tak naprawdę mieszkańcy Unii Europejskiej korzystali wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. A przypomnijmy, że jeszcze w lutym Komisja Europejska przyjęła projekt tak zwanej taksonomii, który uwzględniał rolę gazu i energii nuklearnej w transformacji energetycznej. Pod tym projektem podpisywała się Polska, bo liczyła na to, że nasze inwestycje w gaz i energię nuklearną będzie można pozyskać na te inwestycje pieniądze z Unii Europejskiej i na rynkach finansowych. Czy w związku z tym spodziewacie się na jesieni jakichś wzmożonych protestów, żółtych kamizelek, jakichś innych kamizelek, bo to może być no, bardzo, bardzo niebezpieczne, w jakim kierunku idzie Parlament Europejski, a za chwilę i zapewne Komisja Europejska. Piotr Piotrowski.
Myślę, że w ogóle tutaj ten temat jest, jest na tyle skomplikowany i na tyle trudny, że trzeba by zupełnie szerzej na niego spojrzeć. Natomiast mnie niepokoi jedno, ta tendencja do ciągłych zmian Unii Europejskiej. Najpierw gaz jest okej, potem
energia
jest
atomowa też okej.
Energia atomowa to jest, powiedzmy sobie, znaczy sprawa jakby jej marginalizowania, to jest lobby niemieckie od wielu, wielu lat. Już od lat 70. wszystkie przecież ruchy lewicowe niemieckie i zieloni przecież powstali na fali właśnie przecież protestów przeciwko energii atomowej. Natomiast widzę jakby tutaj podskórnie jedną tendencję. Im mniejszy jest interes tych większych krajów, o których dzisiaj już mówiliśmy, przemysłowy, głównie gospodarczy, w technologii, tym więcej jest takiego właśnie mówienia o tym, że no może nie gaz, to teraz coś innego, tak? Energia odnawialna. Ja proponuję tutaj wszystkim, żebyście państwo się zaznajomili z tym, jak funkcjonują kraje, które się opierają, jeśli nie w znacznej mierze, to w głównej mierze na energii odnawialnej, to jest na przykład Norwegia i tak dalej. Ale trzeba tutaj zestawić oczywiście liczbę mieszkańców i też dostępność tych źródeł, tak, które tą energię produkują. No i tutaj jest prosty rachunek. Przy ilość tam kilku milionach mieszkańców to w jakiś sposób się spina. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że w Niemczech czy we Francji, gdzie to już przynajmniej w Niemczech próbowano to robić, postawiono dość silnie na energię odnawialną i co? No i w pewnym momencie się okazało, że to nie działa, tak? Bo przyroda nie jest perpetuum mobile w tym sensie, że jest stała i w ten sposób stale pracuje na pewnych zjawiskach przyrodniczych, tylko to też jest płynna rzecz, więc tutaj myślę, że to są oczywiście jakieś takie znowu pomysły. Ja myślę, że w ogóle mówiąc o Unii Europejskiej jest za dużo takiej pomysłowości i wymyślania różnych rzeczy, począwszy od tego ślimaka, który jest rybą, czy znamy wszyscy temat też z bananem. Za dużo jest tego wszystkiego, a nie ma to, wydaje mi się, zbyt dużego przełożenia na rzeczywistość. I w momencie, kiedy w Niemczech się robi zimno ludziom w domach, to nikt się już nie zastanawia nad tym, czy ten gaz jest full, czy jest okej. Wtedy jest okej.
Czy to węgiel,
na przykład, który, jak państwo doskonale wiecie, też jest zagospodarowany.
Brudną energią.
Nie, ale też jest magazynowany w Niemczech, na przykład na dnie w większości zbiorników wodnych w jeziorach.
No więc Arturze, poprosimy o komentarz twój.
Cóż, no, mnóstwo wątków tutaj mamy do poruszenia i tak naprawdę, żeby jakoś się nie pogubić w tym temacie, to chyba należałoby zauważyć, że mamy do czynienia z przeogromną hipokryzją Unii Europejskiej w tym temacie. Oczywiście cała dyskusja o tym, że energia pochodząca z odnawialnych źródeł, tak zwane OZE, jest przyszłością, to już słyszymy to od wielu lat. Widzimy, że to tak naprawdę w dużym stopniu nie tylko i polega na tym, żeby stawiać na fotowoltaikę, na energię wiatrową czy na inne segmenty odnawialnych źródeł energii, które oczywiście od lat notują taką szybką dynamikę rozwoju, czy jakieś biogazownie, biopaliwa, etc. Chodzi też o to, żeby wszystkie te pomysły, które gdzieś skupiają się jak soczewce w pomyśle Fit for 55, czyli w tym pomyśle, żeby uczynić Europę wolną od spalin, od paliw kopalnych do 55 roku, polegają tak naprawdę na tym, żeby przenieść produkcję części szkodliwych dla Europejczyków wytwarzania paliw kopalnych poza Europę. No i to widać na przykład w kwestiach dotyczących elektromobilności. Produkcja dzisiaj elektryków oznacza, samochodów elektrycznych, oznacza, że przenosimy koszty dla środowiska z Europy w inne rejony świata. I to, żeby tutaj wspomniana przez redaktora Piotrowskiego Norwegia, po to, żeby Norwegowie, ostatnio przeczytałem, że Norwegowie w ogromnym stopniu już używają samochodów elektrycznych, że jeżdżą, nie chcę tutaj wymieniać firmy, ale jeżdżą w 80% samochodami, które są samochodami elektrycznymi, bezemisyjnymi, więc jeżeli oni chcą jeździć takimi samochodami, to dla oczywiście Norwegii jest to zysk w postaci bezkosztowej produkcji paliw kopalnych, ale ta produkcja zostaje przeniesiona de facto do Afryki i w tragicznych warunkach pracy, na przykład w kopalniach kobaltu, pracuje w Chile czy w Afryce kilkadziesiąt osób, czy kilkaset osób, czy kilka tysięcy osób, które wydobywają produkty niezbędne do wytwarzania baterii, takie jak na przykład kobalt czy lit.
Czy więc coltan.
Jest, tak jest.
Tak, więc to jest taka trochę europejska tradycja, taka neokolonialna tradycja przenoszenia kosztów dla środowiska z Europy do innego państwa. No coś jak eksport śmieci do Afryki czy poza Unię Europejską.
No właśnie, powiedziałaś o śmieciach, a śmieci i tak zostaną.
No właśnie, bo tutaj jeszcze przecież przypomnijmy, że czekają nas podatki na auta spalinowe już za 2 lata za nowo rejestrowane auta, za 4 lata jakiś inny dodatkowy podatek ma być jeszcze do tych brudnych aut spalinowych dodany. Piotr Piotrowski chciał jeszcze coś dodać.
Nie, już powiedziałem, że ta czysta w cudzysłowie energia też powoduje przecież wytwarzanie odpadów i to na tyle niebezpiecznych, że też sobie trzeba z nimi w jakiś sposób poradzić.
No właśnie, więc jeszcze tylko jedno zdanie, panie redaktor. Ten cały socjalizm, który widzimy z Unii Europejskiej, no on jest super, wówczas kiedy śpi się na surowcach i ma się fundusze inwestycyjne, które na ten sen pracują, ale ważne jest też to, żeby mieć dobre, nie mieć wyrzutów sumienia i trzymać odpady po tej produkcji z daleka od domu, żeby nie patrzeć na nie co dzień i wówczas te wrażliwe klasy społeczne od czasu do czasu zrzucą się na te niższe klasy i wyślą jakiś kontener ze szczepionkami do Afryki i wtedy wszyscy się dobrze czują tutaj w Europie i myślą, że to jest super i to działa.
No niestety ta hipokryzja unijna, tymi słowami niestety kończymy naszą audycję. Piotr Piotrowski i Artur Cejrowski były państwa moimi gośćmi. Bardzo dziękuję panom za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A Basia Kopaczewska realizowała audycję. Bardzo dziękuję.
Komentarze Radia Gdańsk.